to czytanie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka. Audycja Karoliny Gaweł. Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru. W martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens. Te słowa napisał Kornel Makuszyński. Trwamy w bardzo wyjątkowym czasie, jakim jest Adwent, właściwie jego ostatnie dni. Odzywam się do Was w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia. Liczę na to, że każdy z nas już odpowiednio przygotował się do przyjścia na świat małego Zbawiciela, małego Boga. Tak jak już wspominałam w poprzednim miesiącu, ta przedświąteczna audycja z cyklu Kto czyta nie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka, również będzie przeprowadzona z panią Martą Siwiak. Być może jeszcze ktoś znajdzie tutaj pomysł na prezent świąteczny dla bliskiej osoby, więc już teraz nie przedłużam i zapraszam do słuchania. Wracamy do naszej rozmowy. Tym razem będzie ona w trochę innym tonie, pójdzie może w innym kierunku niż ta poprzednia. Czym dla Pani są książki i oddawanie się lekturze?
Czytanie dla mnie osobiście zawsze było inspirującym wydarzeniem, które mogło doprowadzić do zwiększenia mojej wiedzy na dany temat. Jeżeli coś mnie interesowało, to oddawałam się wtedy lekturze na dany temat, poszerzając wiedzę. Też oddawanie się lekturze jest dla mnie chwilą wytchnienia, odpoczynku od rzeczywistości. Czasem chciałabym pobudzić wyobraźnię, czytając coś, co jest o podróżowaniu, na przykład o turystyce, bo to jest kolejny dział, który bardzo mnie interesuje, jeśli chodzi o czytanie książek. Także czytanie książek dla mnie, no już na tym etapie, na którym jestem, to nie jest gdzieś tam powiększanie zakresu słownictwa czy polepszanie umiejętności pisania. Myślę, że to już nie ten etap. Na pewno daje mi wiele przyjemności, radości. Nie traktuję książek jako zabijanie czasu. O wolnego, bo nie mam go zbyt wiele. Więc jak już czytam, to celebruję te chwile, to cieszę się tą książką. Wybieram sobie takie woluminy, które dają mi najwięcej radości, myślę tak prywatnie, z których mogę też skorzystać prywatnie, w życiu prywatnym. Czytałam bardzo fajną książkę, zatytułowana Odpowiedzialne rodzicielstwo. No na przykład taka. Więc jeżeli czegoś nie wiem, to sięgam po odpowiednią książkę. Idę do Empiku, kupuję, cieszę się samą chwilą, że kupuję. No tak mam. W ogóle bardzo lubię przebywać w Empiku i księgarniach. Super sprawa.
Uczy Pani języka angielskiego, więc nie mogę nie zapytać o to, czy sięga Pani również po książki właśnie w tym języku?
Powiem Pani, że były bliższe za czasów studiów. Obecnie nie czytam żadnych książek po angielsku, jedynie czasopismo National Geographic, które prenumeruję. Zawsze je czytam w języku angielskim, po polsku rzadko mi się zdarza. To robię na pewno, ale bardziej po to, żeby nie wyjść z sprawy i żeby rzeczywiście mieć cały czas kontakt z językiem, no bo znikomy jest, zwłaszcza, że nie mogę teraz jakoś podróżować za granicę. Na studiach czytałam książki Daniel Steele, to te, tak, oraz Stephena Kinga. Te czytałam w języku angielskim, co tam jeszcze? Trudno by mi było teraz sobie przypomnieć, chyba takie Charlesa Dickensa, no podstawowe gdzieś książki, może coś mi się przypomni w języku angielskim, to by było to. No nie czytam już teraz. Ja głównie czytałam na studiach po to, żeby obeznawać się z językiem. I wydaje mi się, że wtedy przez te 5 lat, bo tak musieliśmy jako studenci czytać, my tam nie mieliśmy za bardzo wyboru. Oczywiście nie mówię już o podręcznikach w języku angielskim, gdzie była metodyka, psychologia i tak dalej w tym języku. To musieliśmy, liczyliśmy się z tym, wiadomo. Ale rozumiem, że rozmawiamy o innej literaturze. Choć i te książki się zaliczają do tych, które przeczytałam po angielsku, ale ja wtedy byłam do tego w pewien sposób zmuszana. W ogóle studia wspominam jako okres życia, który był bardzo trudny dla mnie. I wiem, że gdyby nie fakt, że musiałam je czytać w języku angielskim, to dzisiaj może miałabym do tego inne troszeczkę podejście. Ale myśmy studenci i tej filologii troszkę, mówiąc wprost, przepłakali przez niektóre książki, po angielsku właśnie, więc później jak była okazja, to tylko odrywaliśmy się od tych pozycji po angielsku. Przechodziliśmy sobie do naszych normalnych, że tak powiem, zwykłych, codziennych polskich książek i cieszyliśmy się tym, że możemy w ogóle coś innego zrobić niż czytać i słuchać po angielsku, no bo oprócz czytania jeszcze to było słuchanie na siłę również czasami, ze łzami w oczach BBC i CNN, więc to nie był dobry czas dla mnie. Co prawda znakomicie czułam się na tych studiach towarzysko, ale nie zawsze było łatwo nam, studentom, przebrnąć przez te meandry trudnych zadań, jakie były stawiane przez naszych uniwersyteckich lektorów. To czasami byli lektorzy, którzy w ogóle nie byli Polakami, więc my musieliśmy posiąść pewną wiedzę, umiejętności, żeby sobie wstydu nie przynieść i potrafić z nimi dogadać. Więc człowiek ambitny próbował robić wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy potrafili. I książki bardzo nam w tym pomagały. Niemniej jednak to były trudne rzeczy. Trudno się było przez to przebić. Myśmy spędzali noce na tym, żeby pół książki na przykład przetłumaczyć ze słownikiem w ręku. Już o słownikach angielsko-angielskich nie wspomnę. No to takie przygody, których nie wspominam aż tak dobrze, więc dziś nie sięgam po nic innego jak National Geographic.
Jest pani tłumaczem. Osoba, która przekłada książkę czy też czasopismo z jednego języka na drugi, staje się poniekąd drugim autorem?
Zdecydowanie ma pani rację. Od tłumacza bardzo wiele zależy. Od jego przekazu, od tego, jak on interpretuje sobie dany tekst, dane zdanie. Wiele, jeżeli nie wszystko. Ktoś, kto otrzymuje tekst do przetłumaczenia, no to już wchodzi w jakąś interakcję z nim i też dużo zależy od jego prywatnie nastroju, od akurat dnia, w jakim stanie umysłu się znajduje. I może dany tekst zrozumieć nieco inaczej niż tłumacz jemu pokrewny, taki sam tłumacz z tym samym doświadczeniem. Nieco inaczej może zrozumieć daną frazę. Nieco inaczej może ją odebrać. Więc on jest drugim autorem, tak. Co prawda byłyby teksty, których nie da się inaczej zinterpretować, jak tylko w dosłowny sposób. I tam mamy słowo za słowo i tak tłumaczymy. Ale bywają sytuacje, gdzie rzeczywiście książka jest przetłumaczona nieco inaczej niż ja bym sobie wyobrażała to, gdy widzę jej tłumaczenie, tak? Lub gdy czasopismo wiem, że jest przetłumaczone i Polak je tłumaczył. To mogłoby być przetłumaczone przez kogoś z podobnym doświadczeniem inaczej lub nieco inaczej. No nie mówię, że to byłyby diametralne zmiany, bo na pewno nie. Natomiast subtelne byłyby na pewno. Wspomniałam tu o doświadczeniu tłumacza, bo to też dużo od tego zależy. Ktoś, kto dopiero co skończył studia, raczkuje w tym, co troszeczkę może inaczej podejść do terminologii, do w ogóle tego tematu tłumaczenia, on się inaczej temu oddaje. Natomiast doświadczony tłumacz języka również inaczej podchodzi do tematu. Jego już doświadczenie robi swoje samo w sobie. Tłumaczenie tekstu dużo ma z niego, dużo więcej ma z niego niż z początkującego tłumacza. Jeszcze to mogę powiedzieć, tak? Doświadczony tłumacz języka daje więcej obok jeszcze, czyta między wierszami, może tak, potrafi więcej wyczytać między wierszami. Ktoś, kto początkuje, tego nie robi.
Po jakie książki sięga pani najczęściej?
Najczęściej obecnie sięgam po książki o tematyce podróżniczej, czyli Wojciecha Cejrowskiego, Arkadego Fidlera, Toniego Halika, Jacka Pałkiewicza. To byliby tacy męscy autorzy, których posiadam najwięcej książek. Natomiast z kobiet Beata Pawlikowska i Martyna Wojciechowska. Mnóstwo bardzo ciekawych książek piszą te kobiety. A ci panowie, rewelacja po prostu. Mam kilka książek Wojciecha Cejrowskiego. Widziałam się z nim osobiście na targach książki w Warszawie parę lat temu. Gdybym tylko mogła, jeździłabym na każde targi książki do Warszawy lub Krakowa, gdzie on się znajduje. Już o dominikańskim jarmarku nie wspomnę. To jest bardzo daleko, więc nie jeżdżę tam. Nigdy nie byłam zresztą. Natomiast w Warszawie byłam raz na spotkaniu z Wojciechem Cejrowskim. Uwielbiam jego kwiecisty język. Jego plastyczne opisy dżungli, nie tylko dżungli, bo to każdy kraniec świata. został zwiedzony przez tego człowieka niemalże. Także tutaj on byłby numer jeden. Później właśnie Jacek Pałkiewicz. Jego język jest z kolei kompletnie inny. Przekazuje taką rygorystyczną, wojskową wiedzę na temat przyrody, na temat kultur świata, na temat przeróżnych państw, osobowości, które tam spotkał, tak, tubylców. Więc zupełnie inny człowiek, zupełnie inny język, jakim się posługuje w swoich książkach, ale o tym samym pisze, co Wojciech Cejrowski. Także ta tematyka podróżnicza to jest to, po co sięgam najczęściej. To by było na pierwszym miejscu, a na drugim z działu psychologii. Książeczki, gdy jestem w księgarni, bo rzadko jestem w antykwariacie, ale gdy jestem już typowo, żeby sobie coś kupić, to idę do działu, który się nazywa psychologia. Tam sobie wyszukuję książek Katarzyny Miller. Przepadam za nimi. Prostym, niby banalnym, ale jednocześnie wyszukanym językiem, którym piszę swoje książki. Bardzo lubię tę kobietę. Czasem słucham jej wywiadów na YouTubie, można bardzo często spotkać. Także jej książek mam, jak naliczyłam, 6. Napisała ich mnóstwo, więc o wiele więcej, więc mnóstwo ma ich. Nie mam wszystkich. To by było to. Poza tym mnóstwo czasopism kupuję, w których również czasami pojawiają się fragmenty książek Wojciecha Cejrowskiego lub Katarzyny Miller. O dziwo różne dziedziny, ale spotykają się razem w zwierciadle, na obcasach, w charakterach. To są te czasopisma. Co mogłabym jeszcze powiedzieć o książkach? Jest jeden typ książki, który czytam, natomiast dość kontrowersyjny. To jest temat, który trudno poruszyć, może nie dla wszystkich byłby ciekawy, ale uważam, że dla osób, które interesują się antropologią sądową, to byłaby pozycja numer jeden. Zresztą osoby, które się interesują tą tematyką, na pewno czytały książki Billa Bassa. Jest to doktor, który stworzył w Tennessee w Stanach Zjednoczonych niezwykły projekt pod nazwą Trupia Farma. Nie wiem, czy mówić o tych książkach. Mam dwie. Pierwsza nazywa się Trupia Farma, a druga Trupia Farma Nowe Śledztwa. Antropolog sądowy stworzył projekt, w którym na kilku hektarach ziemi bada rozkład szczątek ludzkich. Z największym poszanowaniem dla tychże szczątek ludzkich. Odbywają się tam badania na nich. Trudno o tym mi mówić, nie chcę w nikim budzić obrzydzenia, bo może być to w ten sposób odebrane. No natomiast ja bardzo lubię zaczytywać się w tej lekturze, ponieważ tam można się mnóstwo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nie tylko na temat tego, jak funkcjonuje nasze ciało po śmierci, ale w ogóle, ile można się dowiedzieć z niego jeszcze? Przecież ten antropolog i wszyscy lekarze, którzy pracują nad tym projektem, odkrył niejedną zagadkę kryminalną i pomógł niejednemu prokuratorowi oraz policjantom pracującym z nim nad badaniem zwłok, które były w stanie rozkładu bardzo poważnego, a się okazało, że to było zabójstwo, a nie samobójstwo na przykład. Także jego zagadki kryminalne przyprawiają o dreszcz na plecach na pewno, ale warto dla kogoś, kto ma mocne nerwy. Tak mi się wydaje, bo to nie dla każdego lektura. To i jeszcze jedna wpadła mi zupełnie przez przypadek w ręce, a jest właśnie z tej dziedziny, podobnej do tej, o której przed chwilą mówiłam. Mianowicie książka doktora Richarda Shepherda. Jest to również lekarz, ale już nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko z Wielkiej Brytanii, który, taka ciekawostka, asystował przy sekcji zwłok księżnej Diany Spencer. On orzekł, że nie była w ciąży, gdy zmarła tragicznie w wypadku. On jest lekarzem, który przeprowadził ponad 280 sekcji zwłok właśnie w celu odgadnięcia, jaka była przyczyna śmierci. No tutaj może już nie jest to aż tak makabryczne, jak ta Trupia Farma, ale książka o podobnej tematyce. Także no antropologia sądowa jest jeszcze coś takiego w moim życiu, co sobie bym lubiła gdzieś tam wiedzę poszerzyć i książki by mi w tym pomogły.
Już padło to w Pani wypowiedzi, ale raz jeszcze zapytam, czy woli Pani nowe książki, takie świeżo kupione w księgarni, czy może używane z antykwariatu?
I księgarnia, i antykwariat, i wszelakie biblioteki. Wszystko wchodzi w grę, jeśli chodzi o nabycie książek. Jak najbardziej. Nie robi mi to żadnej różnicy. Uważam, że jeżeli chce się zdobyć, to każde źródło jest dobre. A też online, przez internet obecnie kupuję. Są bardzo ciekawe wydawnictwa typu Aros, gdzie można naprawdę nabyć tanio książki. Bez żadnego problemu z dostawą do domu.
Czy jest tak, że czytanie książek pozwala nam oderwać się chociaż na moment od szarej rzeczywistości?
Sądzę, że jest dużo prawdy w tym stwierdzeniu. Oczywiście. Gdy czytamy, zawsze zagłębiamy się w jakiś inny świat. Cokolwiek by to miało być, nawet dzieciaki w szkole, czytając lekturę, no to już są jakby tą lekturą uczone, że troszeczkę musicie się oderwać od rzeczywistości i przenieść w inny świat. To bywają różne światy, no tak jak tutaj przytoczyłam wcześniej, książki, które budzą dreszcz na plecach, no przenoszą w dziwny czasem świat. Powiem pani, że gdy czytałam te moje trupie farmy, w nieciekawy świat się przenosiłam. Bardzo mroczny, kryminalny. Nie wspominałam jeszcze w moich poprzednich tam wypowiedziach, że czytałam Agatę Christie. Tam już w ogóle się działo z tymi zabójstwami. Więc przenoszą w inny świat. Jest to odskocznia od rzeczywistości.
Tak oto dobiegła końca kolejna audycja z cyklu Kto czyta nie błądzi. To grudniowe wydanie tejże propozycji jest dość wyjątkowe, bo pierwszy raz zdarzyło się tak, że jest ona emitowana przed dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Więc korzystając z tej okazji, chciałam życzyć Państwu wesołych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie. Dużo spokoju, którego może w ostatnim czasie brakowało. Do usłyszenia w następnym miesiącu. To czyta nie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka. Audycja Karoliny Gaweł.